studiu Radia Maryja. Tym razem w Toruniu bardzo gorąco i serdecznie witam szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, panią minister Małgorzatę Sadurską. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj w Toruniu możemy rozmawiać, a spraw jest naprawdę bardzo wiele. Pani minister, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Dlaczego prezydent zwlekał do ostatniego dnia konstytucyjnego terminu podpisania tej ustawy?
Pan prezydent nie zwlekał, pan prezydent wykorzystał konstytucyjny termin. Konstytucja daje prezydentowi 21 dni na podpisanie ustawy i pan prezydent skorzystał z tego terminu. A przez ten czas, kiedy ustawa uchwalona przez Sejm była w Kancelarii Prezydenta i czekała na podpis pana prezydenta, pan prezydent prowadził szeroko zakrojone konsultacje. Dlatego, że ustawa reformująca system edukacji jest bardzo istotna z punktu widzenia całego społeczeństwa, bo szkoła to zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice i tak naprawdę jakość kształcenia, kształcenie dotyczy przyszłości pokoleń, przyszłości Polski. I dlatego była to niezwykle ważna dla pana prezydenta decyzja. I pan prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy o reformie oświaty, mając na uwadze właśnie dobro następnych pokoleń, mając na uwadze to, że w Polsce musi nastąpić poprawa jakości nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, i to na wszystkich poziomach szkół. Bo ustawa o reformie oświaty to nie tylko to, o co przebiło się do opinii publicznej, wygaszania gimnazjów i wprowadzenia poprzedniego modelu edukacji, czyli ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego gimnazjum, ale reforma edukacji to również bardzo szeroko i całościowo zakrojona reforma. To przede wszystkim przywrócenie, odbudowa szkolnictwa zawodowego, to zwiększenie nauczania na przykład historii, to spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa, to również innowacyjność w szkole. I takich rzeczy można by wymieniać bardzo dużo. Pan prezydent jest głęboko przekonany, że powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum będzie z korzyścią zarówno dla uczniów, ale również i dla rodziców, jak i dla samych nauczycieli. Polska młodzież musi być zapewnione dobre warunki kształcenia, a przecież ten system, w którym po sześcioletniej szkole podstawowej uczeń przechodził do trzyletniego gimnazjum, gdzie kilka miesięcy zajęło mu najpierw zaklimatyzowanie się w danej szkole. To samo się również przecież dotyczy liceów. Powodowało, że ten system edukacyjny był niewydolny. To samo jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, które w ostatnich latach, można powiedzieć, całkowicie upadło. I tą reformę, pan prezydent w ogóle podpisując ustawę, mówił, że ta reforma jest niesłychanie ważna. Odbył pan prezydent szereg spotkań, zarówno z panią minister.
Między innymi także pani minister z tymi, którzy są przeciwnikami tej reformy.
Tak, ale chciałam powiedzieć, że spotkał się z panią minister Zalewską wielokrotnie, z panią premier Beatą Szydło, które de facto biorą odpowiedzialność za wdrażanie tej reformy, ale również spotkał się z tymi, którzy mieli wątpliwości, obawy. Spotkał się z przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego, panem Broniarzem. Spotkał się z nauczycielami gimnazjum w czasie swojego pobytu w Łęcznej, w czasie jednej z wizyt. Spotykał się z rodzicami, spotykał się z nauczycielami, spotykał się z samorządowcami, ale również spotykał się z ekspertami, między innymi z Narodowej Rady Rozwoju, z sekcji oświaty czy samorządu. I oczywiście te wszystkie głosy, które padały, były brane przez pana prezydenta, ale tak jak powiedziałam, ta reforma daje szansę na to, że w Polsce wzrośnie poziom kształcenia, że polscy uczniowie będą mieli dobry start i że szkoła będzie tym miejscem, w którym jakość nauczania i wychowania będzie jak na najwyższym poziomie. Te argumenty spowodowały, że pan prezydent podpisał tę ustawę. Zresztą o samej potrzebie reformy edukacji pan prezydent mówił w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej. Na konwencji programowej mówił o konieczności zmiany szkoły. Mówił o konieczności tego, żeby wprowadzić ten system 8+4, że to jest najbardziej optymalny i najlepszy system dla polskiego ucznia, dla polskiej szkoły, dla polskiego nauczyciela. Pani minister Anna Zalewska zapowiada i deklaruje, że reforma jest policzona, że nauczyciele nie stracą pracy, że nawet nastąpi coś, co można powiedzieć, że wzrosną etaty dla nauczycieli. Poświadcza to między innymi sytuacja z pierwszej reformy, którą można było powiedzieć, i zapowiedzi rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale i pana prezydenta, a mianowicie zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Wtedy również zapowiadano, że będzie likwidacja etatów, a nastąpił wzrost etatów nauczycielskich. Więc w tym momencie mogę powiedzieć jedno, że trzymamy kciuki za panią minister i prosimy o jedno, bo to też tutaj należy się zgłosić z takim apelem, żeby przy wdrażaniu reformy zarówno rząd współpracował z samorządem, samorząd z dyrektorami szkół, a dyrektorzy z nauczycielem, bo tylko jedna współpraca, oczywiście ostudzenie emocji, które wszędzie panują, ale i współpraca powoduje, że ta reforma zakończy się dla dobra dzieci, dla dobra uczniów, dla dobra nauczycieli, a tym samym dla dobra Polski. I te wszystkie inicjatywy, o których teraz jest coraz głośniej, między innymi słyszymy o zbieraniu, zainicjowaniu zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym, no wydają się takimi trochę dziwnymi deklaracjami, szczególnie kiedy one padają ze strony czy Platformy Obywatelskiej, czy na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Bo mamy w pamięci, pani minister, jak traktowali także wnioski obywatelskie odnośnie różnego rodzaju referendów, które miały odbyć się w ważnych sprawach dla Polski.
Ale nie wiem, czy ojciec pamięta, że również w tym wniosku referendalnym, który dotyczył między innymi zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, było tam również pytanie, bodajże czwarte, które brzmiało, czy jesteś za tym, żeby wprowadzić 8+4, czyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie gimnazjum. I wtedy ci, co teraz tak głośno krzyczą, zadecydowali o tym, żeby do takiego referendum nie doszło. To pokazuje i odsłania prawdziwe intencje. Ale pan prezydent z taką całą odpowiedzialnością podpisał tą ustawę, ale również wczoraj powołał nowego doradcę, pana profesora Andrzeja Waśko, który z ramienia Kancelarii Prezydenta, który z ramienia pana prezydenta będzie przyglądał się wdrażaniu tej reformy, będzie przyglądał, jak to wszystko działa, będzie w tym zakresie współpracował z panią minister Anną Zalewską, bo pan prezydent chce mieć przeświadczenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I pan profesor Waśko będzie taką osobą łączącą, a zarazem będzie dokładnie badał sprawę wdrażania i przeprowadzenia reformy edukacji.
Pan profesor Waśko będzie trzymał rękę na pulsie, pani minister. Natomiast opozycja liczyła na prezydenckie weto, na skierowanie ustawy ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego. Tak się nie stało. Pan prezydent tę ustawę podpisał, ZNP przygotowuje strajk generalny w oświacie.
No to jest oczywiście bardzo niedobre. Trochę mnie dziwią właśnie również tutaj i słowa padające z ust pana Broniarza, który chce doprowadzać właśnie do strajku. No to jest rzecz niesłychana. Reforma edukacji, ja mam nadzieję na jedno, ojcze, że reforma edukacji w czasie, kiedy zostanie ona wdrażana, a zgodnie z zapewnieniami pani minister odbędzie się to bez większych perturbacji, spowoduje, że nauczyciele zobaczą, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że to, czego oczekują nauczyciele, mianowicie utrzymania swoich miejsc pracy, nie doprowadzania do zwolnień, ale przede wszystkim poprawy jakości kształcenia, bo ja jestem przekonana i wierzę w to głęboko, że wszystkim nauczycielom zależy na tym, żeby jak najlepiej, najsprawniej przekazywać wiedzę uczniom i że te wszystkie zapowiedzi o strajkach, o demonstracjach po prostu nie dojdą do skutku. Dajmy czas na wdrożenie tej reformy. Pierwsza przecież matura będzie dopiero w 2023 roku, zgodnie z nowymi zasadami. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Niech ta współpraca pomiędzy rządem a samorządem będzie jak najbardziej płynna. Tutaj jest ogromne również zadanie dla kuratorów oświaty, dla wojewodów, żeby tą informację przekazywać. Oczywiście tam, gdzie są jakieś problemy, powinny być natychmiast zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej czy właściwego kuratora oświaty, tak żeby na bieżąco wszystkie wątpliwości wyjaśniać. Ja uważam, że w momencie, kiedy i tak w Polsce jest bardzo dużo zawirowań politycznych, kiedy cały czas jest blokowana sala plenarna, kolejne zapowiedzi o demonstracjach są naprawdę niepotrzebne i na wyrost.
I w tym temacie, o którym pani minister wspomniała, o 14:00 spotykają się liderzy partii zasiadających w Sejmie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. To druga tura rozmów dotyczących zażegnania tego konfliktu, tak zwanego konfliktu parlamentarnego. Grzegorz Schetyna zapowiedział już, że Platforma Obywatelska nie będzie uczestniczyć w tym spotkaniu.
I to jest bardzo przykre, dlatego że nie tak dawno, pod koniec grudnia, pan Grzegorz Schetyna wręcz domagał się publicznie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj i dziś odmawia udziału w tego typu spotkaniach, ale mnie, ojcze, przypominają się inne słowa Grzegorza Schetyny wypowiedziane praktycznie rok temu, na początku stycznia 2016 roku, kiedy mówił, że dla opozycji ważna będzie ulica i Europa i rozwiązywanie spraw na ulicy i w Europie, przedstawianie spraw polskich na arenie europejskiej, Parlamentu Europejskiego, już z tym mieliśmy do czynienia. W tym momencie mamy tak zwaną ulicę i to pokazuje, wydaje mi się, prawdziwe intencje Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, że nie zależy mu na tym, żeby zakończyć ten bezsensowny spór, który się toczy, że nie zależy mu na tym, żeby Sejm przystąpił do pracy, a posłowie zajęli się tym, do czego zostali wybrani przez naród, a mianowicie do pracy nad stanowieniem dobrego prawa, które rozwiązuje problemy Polaków, tylko jest zainteresowany tym, żeby eskalować ten konflikt. Jeżeli do jednego stołu siadają liderzy prawicy z Jarosławem Kaczyńskim na czele, jeżeli siadają przedstawiciele różnych ugrupowań opozycyjnych poza jednym, Platformą Obywatelską, to pokazuje prawdziwe intencje. Mnie jeszcze zasmuciła jedna rzecz, a mianowicie apel Grzegorza Schetyny, który zaapelował do liderów opozycji, żeby nie brali udziału w tym spotkaniu. No, chyba każdy rozsądnie myślący człowiek, analizujący sytuację, powinien mieć świadomość tego, że najważniejszy jest spokój, najważniejszy jest dialog, a nawoływanie do łamania dialogu jest rzeczą dla mnie naprawdę nie do pomyślenia. Przez 10 lat byłam posłem, przez 10 lat zasiadałam w ławach sejmowych i powiem szczerze, przez 10 lat nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia 16 grudnia. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, żeby blokować mównicę, żeby blokować stół prezydialny, żeby blokować fotel marszałka, żeby uniemożliwiać prowadzenie obrad. No to pokazuje po prostu coś, co jest dla mnie osobiście nie do pomyślenia. Ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy Polacy już są zmęczeni tymi konfliktami, Polacy oczekują czegoś innego, dużą odpowiedzialnością liderów wszystkich klubów parlamentarnych jest to, żeby usiąść do rozmów, żeby rozmawiać, żeby próbować wyjść z tego napędzonego kryzysu parlamentarnego.
No właśnie, pani minister, ponoć chodziło o dialog. Tym razem Platforma Obywatelska tym dialogiem, spotkaniem i rozmową nie jest zainteresowana, a sala plenarna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla posłów opozycji stała się miejscem, w którym dokonywano kompromitujących nagrań różnego rodzaju piosenek i wierszy, a zatem także i ten symbol polskiej demokracji został zbezczeszczony.
Nie, no to powiem tak, nawet chyba nie chciałabym komentować tego, co się działo na sali plenarnej. To, co robili posłowie, właśnie w jaki sposób kpili w tej, co można powiedzieć, kolebce demokracji, tak, czyli w polskim parlamencie. Natomiast myślę, że teraz Polacy zobaczą prawdziwe intencje największego klubu opozycyjnego, który nie chce rozmawiać. I to jest, myślę, taka rzecz, którą wszyscy powinni zapamiętać, bo ideą demokracji jest między innymi dialog, jest między innymi rozmowa, a w tym momencie do takiej rozmowy nie dochodzi. Te filmiki, o których ojciec mówił, to takie nadawanie online, to po prostu pokazuje jedno, pokazuje wielką kompromitację części klasy politycznej.
I do tego także dwie, myślę, ważne afery, rzutujące także i składające cień na funkcjonowanie polskiej opozycji, to afera dotycząca pana Kijowskiego odnośnie przepływów finansów tak zwanych Komitetów Obrony Demokracji i sylwestrowy wyjazd, no rzeczywiście, pana Petru.
No to są takie dwie rzeczy, które no, odsłaniają czy pokazują standardy opozycji. Co ciekawe, w przypadku KOD-u, to KOD sam, działacze KOD-u sami pokazali te różne nieprawidłowości. Dyskusja trwa w samym KOD-zie, no ale to właśnie pokazuje, kto stoi na czele tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji. Więc w tym zakresie powiem tak, no nie bardzo bym chciała komentować, bo oni wystawili sobie sami świadectwo. Natomiast jest kwestia jedna, bo jak zachowają się parlamentarzyści jutro? Jutro 11 stycznia, pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Wielka wola marszałka Kuchcińskiego, żeby to posiedzenie Sejmu odbyło się na sali plenarnej, czyli w tym miejscu, które jest przeznaczone do obrad Sejmu, głównego miejsca. Natomiast w tym momencie już wiemy, że Platforma tej sali nie będzie chciała opuścić. Ja mam nadzieję, ja to cały czas powtarzam, że mam nadzieję, że to jeszcze kilkanaście godzin spowoduje pewnego rodzaju refleksję i takie otrzeźwienie, tak? Takie zdrowe myślenie części działaczy Platformy, żeby ta chęć PR-u, chęć pokazania się, chęć ubicia własnego interesu politycznego, chęć pokazania się w mediach nie brała górę nad zdrowym rozsądkiem i żeby jednak dbałość o dobry wizerunek Sejmu, dbałość o te wszystkie zasady, na które przecież posłowie ślubowali na początku swojej kadencji, były brane pod uwagę.
Pani minister, no rzeczywiście, no zobaczymy egzamin dla opozycji. Na pewno mieliśmy do czynienia z Wigilią, z pasztetem i z posłami, którzy po raz pierwszy od wielu, wielu lat w swoim życiu w ogóle obchodzili jakąkolwiek Wigilię, ale to już zostawmy na marginesie. W Polsce jest już prawie 1000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szczyt NATO, który odbył się w zeszłym roku w Polsce. Ważne wydarzenie. Czy Polska zatem będzie krajem bardziej bezpiecznym?
Wszystko na to wskazuje. To było ogromne zadanie i bardzo duże zadanie, które postawił przed sobą pan prezydent Andrzej Duda, który całą swoją aktywność zagraniczną skierował właśnie na to, żeby szczyt NATO, który odbył się w ubiegłym roku w Polsce, zakończył się sukcesem, żeby był efektywny, ale i decyzyjny. I właśnie te deklaracje, które wtedy padły, czyli brygady rotacyjne w czterech państwach, w Polsce i w trzech państwach nadbałtyckich, to już się staje faktem. Wojsk już w ubiegłym roku, pan prezydent w marcu zapowiadał, że w Polsce pojawi się brygada pancerna Stanów Zjednoczonych. Pierwsi żołnierze już wylądowali. No i to jest efekt właśnie wielomiesięcznych starań pana prezydenta, pani premier, ministra obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych, bo przecież sprawy związane z bezpieczeństwem Polski, szczególnie w tym naszym bardzo szczególnym położeniu geopolitycznym, jest bardzo ważne. I te właśnie oprócz tej brygady w czterech państwach, tak zwanej tej flanki wschodniej, zostaną rozmieszczone te cztery natowskie bataliony i to całe działanie, które ma na celu z jednej strony wdrażanie postanowień szczytu NATO, a z drugiej strony, to też ojcze należy o tym podkreślić, ta wielka promocja Polski teraz na arenie międzynarodowej i staranie się o to, żeby Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019, jest niesłychanie istotne, bo przecież Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa będzie miała szansę narzucać czy proponować do agendy również swoje postulaty. I myślę, że to jest zadanie na najbliższy czas dla rządu, dla pana prezydenta, doprowadzić do tego, żeby Polska tym weszła do właśnie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Bardzo dziękuję pani minister za to spotkanie, za rozmowę dzisiaj w studiu Radia Maryja w Toruniu, więc bardzo gorąco pozdrawiamy także i noworocznie w imieniu całej rodziny Radia Maryja.
Dziękuję serdecznie. Właśnie tak dzisiaj nietypowo ze studia Radia Maryja też pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i życzę, żeby ten nowy 2017 rok, który się rozpoczął, był naprawdę dobrym i spokojnym rokiem, żeby te wszystkie zawirowania, z którymi mamy teraz do czynienia, polityczne zawirowania, się wyciszyły i właśnie życzę zgody w Polsce i zgody w Państwa rodzinach. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie. Gościem aktualności dnia była pani minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzeja Dudy.